Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy dzisiaj Państwu zaproponować. Rola dziennikarza i etyka dziennikarska w III Rzeczpospolitej. Nasi goście, redaktorzy, publicyści, dziennikarze, pan redaktor Wojciech Reszczyński.
Szczęść Boże.
I pan redaktor Leszek Żebrowski.
Szczęść Boże.
Panowie, nim o roli dziennikarza i etyce, aczkolwiek to już pewnie będziemy realizowali. Pytanie, jak panowie patrzą na te, można powiedzieć, wydarzenia, które się dzieją, bo Polacy, wielu Polaków przybyło do Warszawy, mamy ogólnopolskie dni protestu, wielu ludzi oburzonych, tak, pod hasłem dość lekceważenia społeczeństwa. No, też różnie reagują, pan Duda dzisiaj przewodniczący mówił, że no chyba z żadnego ministerstwa nikt nie wyszedł do tych protestujących, którzy przyszli wypowiedzieć słowo, by przynieść też postulaty, petycje swoje. Jak wy na to patrzycie?
No ja mam taką ogólną refleksję. Jestem pełen podziwu dla tych ludzi, że w sposób demokratyczny, jawny, pokojowy przyjeżdżają do Warszawy, by manifestować w słusznej sprawie. Tym ludziom odmówiono rozmów. Tym ludziom powiedziano, że dialog społeczny nie jest potrzebny. Tym ludziom władza powiedziała, że nie mają nic do powiedzenia na temat swojej przyszłości, ponieważ to rząd decyduje o sprawach polityki gospodarczej i społecznej. Ale to właśnie nie jest prawda. A rząd, owszem, rządzi, natomiast przecież po to powoływane były wszystkie te instytucje, żeby ludzie nie wychodzili na ulicę. Ci ludzie powinni siedzieć w domach, zajmować się dziećmi, wnukami i liczyć na sprawiedliwe rozwiązania we własnym kraju, w którym żyją, pracują, płacą podatki. Dlatego jestem pełen podziwu, że przyjeżdżają, że nie mają żadnych agresywnych jakichś chęci, a mogliby mieć, bo rzeczywiście, jak to podkreślają związkowcy, jesteśmy zdeterminowani, mówią, ale nastawieni pokojowo w oczekiwaniu na gest ze strony władzy, która przecież ma sprawować tę władzę w imieniu społeczeństwa. Ona nie dostała monopolu na decydowanie o ludzkiej pracy, o długości życia zawodowego, o tym, żeby narzucać ludziom skrajnie niekorzystne rozwiązania, choćby te umowy płacowe. No, jednym słowem, obserwuję coś, co już kiedyś widzieliśmy w Polsce, w PRL-u. Tak mniej więcej władza w sposób arogancki postępowała w PRL-u.
Ja powiem, wczoraj widzieliśmy się z panem Markiem Lewandowskim, który powiedział, wprowadzamy nawet prohibicję. Jakby ktoś gdzieś tam czegoś nadużywał, to
tak
nawet go oddamy,
roku.
Tak, oddamy go w ręce policji, bo myśmy tu poważnie przyjechali bronić swoich zakładów pracy i mówić o tym, co nas tak naprawdę boli i jak się czujemy skrzywdzeni i lekceważeni.
To jest bunt, który narastał od wielu lat i on jest już nie do zatrzymania, dlatego że ludzie widzą, że ich oczekiwania rozmijają się z tym, co narzuca rząd. Jeśli to jest władza, to ona musi działać nie tylko w granicach prawa, zdrowego rozsądku, ale przede wszystkim musi słuchać ludzi, musi wiedzieć, czego ludzie oczekują i jaka jest wytrzymałość, bo można od ludzi żądać wyrzeczeń, można te wyrzeczenia nakładać, ale po pierwsze w imię czegoś, po drugie, sama władza w tym momencie nie może żyć zupełnie inaczej, a z tym mamy do czynienia. Nam się mówi, że jest kryzys, w związku z tym, no skoro jest gorzej, to wszystkim musi być gorzej. Ale akurat nie nam, my, którzy rządzimy, bo nam musi być lepiej. Ta władza jest arogancka, jest bardzo butna. Jeśli miliony podpisów na władzy nie robią wrażenia, jeśli marsze, które ludzie organizują w obronie nie tylko zakładów pracy, ale własnej godności, bo przecież to nie chodzi o gdzieś ktoś etat będzie miał. Ludzie mają rodziny, mają dzieci, mają wydatki i te wydatki są stałe. Ich nie można na jakiś czas zawiesić, bo nie ma pracy, bo jest teraz trudniej, bo jest kryzys. Od tych ludzi się wymaga więcej, tych poświęceń, niż powinno się wymagać. I z drugiej strony jest takie fałszywe przekonanie, że jest to rząd, który jest liberalny. Liberalny w tym sensie, że to jest władza wolnościowa, czy obiecywała. Przecież będą ulgi dla wszystkich, będą ułatwienia w prowadzeniu przedsiębiorczości, że będą, będzie mniej przepisów biurokratycznych, a praktyka jest zupełnie inna. Jest to rząd socjalistyczny, biurokratyczny, który nakłada ludziom bardzo ścisłe, ciasne przepisy, w których się coraz trudniej poruszać. Jednocześnie obkłada się ludzi podatkami. Słyszymy, że to będzie na przykład na rok, tak jak było z podatkiem VAT. A później, no wiecie, rozumiecie, jest gorzej, to musimy was jeszcze bardziej docisnąć. I jest taki mem internetowy, który świetnie oddaje tą sytuację, gdy minister Rostowski, pochylony nad premierem Tuskiem, rozmawiają i w pewnym momencie minister Rostowski proponuje, a może by tak założyć jeszcze, nałożyć podatek od krytyki rządu. Na tym władza by się rzeczywiście obłowiła. Tylko czy po to władza jest, żeby nas łupić podatkami? Podatki są celowe. Jeśli są konkretne przedsięwzięcia, konkretne wydatki, na które trzeba wydawać pieniądze, to musi być nad tym kontrola społeczna. Jeśli minister finansów myli się o miliardy, ciężkie miliardy złotych i mówi, że w takim razie to nadrobimy inaczej, to znaczy, że on się na to miejsce nie nadaje. Bo w budżecie domowym, jeśli ktoś, kto jest głową rodziny, pomyli się o 2 czy 3 tysiące w skali miesiąca wydatków, to ta dziura będzie widoczna. Wszyscy będą chodzić głodni, nie będą mieli praktycznie na nic. A tu tak jakby się zupełnie nic nie stało. Nie ma pieniędzy, no to wyciśniemy z was więcej i zaraz te pieniądze będą. A przecież to nie o to chodzi. Także bunt jest uzasadniony i on jest nie do zatrzymania, dlatego że władza arogancko do tego wszystkiego podchodzi. Skoro my jesteśmy władzą, to my wiemy lepiej, a wy się macie tylko i wyłącznie słuchać.
Bo często jest tak, że no, mówi się o konsultacjach społecznych przy okazji ustaw. Są też ustawy publiczne, tak, że to one są zgłaszane przez obywateli, nie przez konkretną partię, czy rządzących, czy jakieś konkretne ministerstwo. No ale te konsultacje polegają na tym, że i tak rządzący, patrzy premier, wie, co jest najlepsze i tak, ani inaczej postępuje. Myślimy o tym zrównaniu wieku kobiety, mężczyźni, podniesieniu tego wieku, teraz kwestia tej pracy, tak? I wszystko gładko poszło przez Sejm, Senat, aż do prezydenta, że w zasadzie no, jest taka dowolność. I teraz co? Co ludzie mają zrobić? I pytanie o tą rolę dziennikarza. Czy dziennikarz może pomóc? Jakie są media, czy będą, no nie wiem, takie grzeczne i no, jakoś będą to pokazywały, ale tak naprawdę no, nie staną w obronie tych, którym no, to się należy.
Tak. No, różnie oczywiście dziennikarze podchodzą do tego, co się dzieje w tej chwili w Warszawie. Odnajduję tam też te elementy PRL-owskie, kiedy akcentuje się głównie no, utrudnienia dla mieszkańców Warszawy, pewne zakłócenia uliczne i to, że ten protest jednak powinien odbywać się w inny sposób, przy stole rokowań i tak dalej. Tak nawet mówił, prawda, dzisiaj Lech Wałęsa, który już zupełnie zapomniał, od czego on zaczynał. Ale brakuje mi tutaj takich relacji, a na pewno ci dziennikarze słyszą to od protestujących, że oni protestują nie tylko przeciwko restrykcyjnej polityce płacowej w stosunku do nich, złym ustawom, ale w ogóle polityce gospodarczej. To związkowcy upominają się o to, żeby funkcjonowała w Polsce kolej, bo ta koncepcja jej rozwoju jest absolutnie błędna.
Oni są posądzani, tak? Czy ta. Solidarność, czy związkowcy, że to oni są winni temu, że gdzieś jakaś zapaść,
widzą,
tak? Albo
że ta reforma
ślepotę
na kolei polega na po prostu wykańczaniu tej kolei poprzez kolejne jej dzielenie, tworzenie następnych spółek, zatrudnianie młokosów w roli dyrektorów, menedżerów, którzy nie mają zielonego pojęcia o lokomotywie, o szynach, o torach, o trakcjach, ale on jest menadżer. On ma jakieś pokończone kursy specjalistyczne, może nawet na zachodzie. Nie tędy droga, nie tędy droga. I to robotnicy, oni o tym wiedzą, pracownicy o tym wiedzą i widzą, że gospodarka się zwija, a nie rozwija. W związku z tym tych protestów będzie więcej. Bo jeśli się nie rozwija rynek wewnętrzny, jeśli nie ma żadnych impulsów do rozwoju gospodarki, to skąd państwo ma brać pieniądze? Przecież ta dziura budżetowa, która się w tej chwili pojawiła, to jest dziura spowodowana brakiem pieniędzy z podatków. Ludzie się ograniczyli w swoich wydatkach. A może się ograniczają tak, jak to było kiedyś w PRL-u, to znaczy zaczyna się rozwijać szara strefa w ramach po prostu obrony społeczeństwa przed państwem, które prowadzi nieodpowiedzialną politykę.
Panie redaktorze, mamy ministra, komentarz. Mamy protestujących dzisiaj, komentarz. Tak, a nie inaczej, też pokazując to, co dzieje się w Warszawie. No, dziennikarze proszą o skomentowanie tego, jak to wygląda, jak ta relacja, prawda, rządzący i protestujący.
To jest pewna specyfika tej sytuacji, że informacja w tej chwili polega tak naprawdę na dezinformacji albo na niedoinformowaniu. Gołym okiem widać, że te wszystkie konsultacje, umowy, rozmowy to jest fikcja, dlatego że decyzje zapadają wcześniej, bo wszystkie rzeczy są przygotowane wcześniej i po odbyciu, takim odfajkowaniu tych konsultacji natychmiast są podejmowane działania, które nie wynikają z tego, że na tych rozmowach coś ustalono, tylko te rozmowy były potrzebne do zakończenia procedury, jak oni to nazywają, że konsultacje są potrzebne, ale decyzje podejmujemy my. I teraz rola dziennikarza w tym wszystkim. Ludzie nie mają obowiązku, nie mają możliwości wiedzieć wszystkiego. Nie muszą się na wszystkim znać. I tu, w to miejsce wchodzi właśnie dziennikarz. Dziennikarz ma pewną misję. To nie jest zawód taki, że no, ktoś robi na przykład buty i wchodzi w relacje z kimś, kto te buty kupuje, z jedną osobą. Raz mu sprzeda dobry towar, raz zły, ale to są jego relacje z tym klientem. Oni się znają osobiście, on to przychodzi do tego sklepu, czy przychodzi do zakładu. On ma prawo żądać odszkodowania albo wymiany. To jest kontakt bezpośredni. Natomiast gdzie jest społeczeństwo, gdzie jest masa ludzi, która zajmuje się zupełnie czymś innym, ta masa ludzi musi być informowana rzetelnie z różnych stron. Człowiek przychodzi do domu po pracy czy po jakichś tam innych wydarzeniach, włączy telewizor, włączy radio i powinien obiektywnie usłyszeć naświetlenie pewnych wydarzeń z różnych stron. Że minister proponuje coś takiego, opiera swoje założenia na tym, polityka gospodarcza rządu jest taka. To ta sfera polityki gospodarczej odnosi się do takiej kategorii ludzi. Oni tyle na tym stracą. To będzie teraz inaczej i w tym momencie ta informacja będzie obiektywna wtedy, jak człowiek się dowie wszystkiego. Aha, jeśli ta władza podejmie taką decyzję, ja nie będę protestował, wyrażę na to zgodę, to mnie to dotknie w tym i w tym momencie. Czy ja się na to zgadzam, czy nie. Jeśli człowiek tego nie wie, a widzi te gadające głowy, które się do niego uśmiechają, mówią, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, to jest czas, kiedy na początku przynajmniej wierzy w to wszystko. Później, jak ten człowiek zostanie oszukany raz i drugi, to przestaje wierzyć w cokolwiek i komukolwiek. Władza kłamie, telewizja kłamie, radio kłamie, dziennikarze kłamią. Ale to jest w tej chwili zawód, który sobie na taką opinię zapracował, bo każda kolejna władza, każda kolejna ekipa ma swoich dziennikarzy. Przede wszystkim tych, którzy wspomagają politykę rządu.
Właśnie
humorystycznego powiem.
Proszę bardzo.
Bardzo mnie rozśmieszył mój ulubiony redaktor telewizyjny, szef Wiadomości Piotr Kraśko, który o godzinie bodajże w 9:30 zaproszony do telewizji TVP Info opowiadał, o czym będzie program informacyjny o 19:30. No to rzeczywiście jest pewien sukces, można by powiedzieć, został tutaj osiągnięty w planowaniu wydarzeń, o których dziennikarze mówią po kilkunastu godzinach. No nie odważyłbym się powiedzieć, co będzie o 19:30 rano. Toż życie pisze scenariusz wydarzeń i nie trzeba zapowiadać, nie trzeba występować, informować o tym, do czego się dziennikarze przygotowują. No to śmieszne jest dla mnie, tylko tyle powiem.
Czasami dziennikarz może chciałby przedstawić sprawę tak jak ona wygląda, no ale wiele zależy też od tej struktury własnościowej albo od tego, kto jest szefem redakcji, czy nawet jak to ma wyglądać, tak? Jeżeli pan redaktor mówi, że zapowiadamy rano to, co będzie o 19:30, to pewne założenia, tak? I teraz czy ja jako dziennikarz mam manewr, czy ja mogę tak, czy inaczej?
No to jest tak zwane planowanie. No, część rzeczywiście jest planowana, część rzeczy się wydarzy i wówczas powinien być dziennikarz. Ale nie widzę tam żadnych wydarzeń,
wydarzeń, tylko widzę po prostu systematyczne planowanie wydarzeń, a więc czekanie na ukazanie się Gazety Wyborczej, bo przecież to ona decyduje o tym, co będzie w telewizji, w wiadomościach, a co nie będzie, a kiedyś Trybuna Ludu. Dziennikarze kiedyś zaczynali od Trybuny Ludu i patrzyli, jakie jest trendy wśród towarzyszy, o czym mówić należy...
Jak mówić?
Jak należy mówić. To ten element tutaj zostaje. No a potem jest właśnie też taka śmieszna sprawa, pieniędzy nie ma telewizja, ale wysyła tych reporterów o 19.30 pod gmachy Sejmu, Urzędu Rady Ministrów, pod gmachy ministerstw, w których już jest tylko portier i straż. No, zajeżdżają tam kamery, wozy transmisyjne, jest ten reporter już ubrany w garnitur i zaczyna opowiadać, co się w tych budynkach wydarzyło kilkanaście godzin temu. No to jest po prostu śmieszne, żenujące. No, nie na tym powinno polegać dziennikarstwo informacyjne, szczególnie w publicznych mediach.
Znalazłem sobie taką lekcję, etyka dziennikarska, nierealny ideał czy cele, do których dążymy. Zasady dziennikarskiej etyki: bądź bezstronny, dąż do obiektywności, przedstawiaj temat z wielu punktów widzenia, pokaż rację wszystkich stron konfliktu, rzetelnie, uczciwie przekazuj treści, unikaj określeń wartościujących, rozdzielaj informacje od subiektywnego komentarza, zbieraj informacje w etyczny sposób, okazuj szacunek swoim rozmówcom.
Zabrakło mi najważniejszej rzeczy.
Czego?
Mianowicie dziennikarz musi się kierować interesem odbiorcy, a nie kierownika stacji, właściciela, dyrektora, prezesa grupy towarzyskiej czy Gazety Wyborczej. Jego obowiązkiem jest kierowanie się interesem odbiorcy. On to robi dla odbiorcy, a nie dla swoich dysponentów.
Karta etyczna polskich mediów.
No ale w tej karcie na pewno ten punkt jest, tylko że może ojciec
zasada
nie dotarł jeszcze.
Prawdy, zasada obiektywizmu, zasada oddzielenia informacji od komentarza, zasada uczciwości, zasada szacunku i tolerancji, zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy. O, tak. Tutaj to jest. I zasada wolności i odpowiedzialności. Więc młodemu pokoleniu taką lekcję udziela się bez tej informacji o tym, że najważniejszy jest odbiorca. Sygnatariusze karty powołali Radę Etyki.
Ja nawet brałem udział przy powoływaniu tej karty etyki w chwili, kiedy zawiązywała się konferencja mediów polskich. Wówczas reprezentowałem Stowarzyszenie Polskiej Prywatnej Radiofonii, które zostało rozbite, spacyfikowane, bo mogło stanowić zagrożenie dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nie tylko tej instytucji. Wszelki ruch społeczny, który się organizuje i który nie jest pod kontrolą władzy, już może stanowić pewne zagrożenie, więc wtedy oczywiście atakowano mnie jako prezesa, którego wybrano w demokratycznych wyborach. I karta etyki mediów, te zasady są słuszne. One są potrzebne i o tych zasadach powinno się uczyć dziennikarzy. Ja mam też taką okazję. Natomiast praktyka no bardzo daleko odbiega od tych tu postulatów, choćby właśnie w telewizji publicznej, która jest również sygnatariuszem karty etycznej mediów.
Co dziennikarz może, tak?
Mamy cały czas rozbieżność między tym, co dziennikarz powinien robić, nawet co chce robić, czyli między tą niezależnością, między tą sferą, że on ma informować rzetelnie i rzetelnie komentować, nawet ze swojego punktu widzenia, ale my znamy wtedy dziennikarza, wiemy, jakie on ma poglądy, jeśli on tak komentuje, to robi to zgodnie ze swoim sumieniem. Natomiast na to się nakłada polityka określonego medium, określonej redakcji, gdzie są pewne wymogi i ten dziennikarz wtedy staje się tylko instrumentem, tubą propagandową swojego kierownictwa, swoich ukrytych władz, bo my nie znamy, kto mu te instrukcje przekazuje, kto od niego wymaga. I później mamy ten taki syndrom człowieka, który wychodzi z mikrofonem, czy wychodzi z kamerą, pokazuje coś, my się złościmy, bo to nie jest tak, ale nic nie możemy zrobić. Telewizja jest publiczna, ale publiczność jest ignorowana tak naprawdę. Ta publiczność jest wychowywana, tresowana jest przez tą telewizję, a nie jest informowana tak, jak powinna być. Co z tym można zrobić? Oczywiście dużo, natomiast jeśli to będzie taka sytuacja, że każda kolejna ekipa, która zdobywa władzę, zdobywa telewizję, następnie jak są na przykład koalicje, mamy tak jak obecnie jedną partię rządzącą, drugą partię rządzącą, cichych sojuszników tych partii i wtedy telewizja w kawałkach jest dzielona. Ta redakcja przypada jako łup tej sferze politycznej, ta redakcja innej, a jeszcze inna, która w koalicji nie jest, ale koalicję wspiera w różnych działaniach, dostaje też cząstkę telewizji. I tam przychodzą ich ludzie, i realizują politykę własnej partii, a cała sfera informacyjna, etyka dziennikarska, to nawet tego nie załatwiają wzruszeniem ramion.
Dlatego ten pomysł, by podzielić telewizję publiczną w tym sensie, że jeden z programów ma charakter rządowy, a na drugi program telewizyjny ogólnopolski ma wpływ opozycja, nie byłby zły. Nie byłby zły. Być może w zderzeniu tych dwóch różnych programów, tych dwóch różnych światów i interpretacji rzeczywistości może by się coś wreszcie takiego wykluło, co zaczęłoby stanowić rzeczywisty, autentyczny kanon pracy etycznej dziennikarskiej. Na razie jest tak, że zmienia się rzeczywiście ekipa i dostajesz potem przydomek pisowca. I dziękuję ci za pracę.
Przechodzi Pełowiec, który tak, jest podobno lepszy.
I przechodzi Pełowiec.
A jest różnica między telewizją publiczną a prywatną, bo i jedna i druga przypatruje się temu, co dzieje się nie tylko na scenie politycznej, ale też i w społeczeństwie. Dzisiaj też pewnie jest tak, że Telewizja Polska to komentuje i najwięksi prywatni nadawcy, tak? I...
Ja powiem krótko, były pewne różnice w zależności od tego rzeczywiście, jaka była sytuacja polityczna. Dzisiaj te różnice się kompletnie zatarły. Telewizja publiczna podąża drogą stacji telewizyjnych i publiczna i prywatne stacje są przedłużeniem władzy, pilnują interesów władzy i ograniczają nam tutaj pole postrzegania rzeczywistości, informując o tym, na czym przede wszystkim zależy władzy. Upodobniły się pod względem i formy, i treści, na czym bardzo ubolewam, bo telewizja publiczna no, powinna się bronić przed zalewem amatorszczyzny, przewagą komentarzy nad informacją, przed eksponowaniem fontan wodotrysków, jak to ma w tej chwili, epatowaniem emocją. No niestety, no to czekam już zbyt długo na to, żeby ten jeden z głównych postulatów Karty Etyki Mediów odróżniania, oddzielania informacji od komentarza, żeby został zrealizowany. Gdyby ten postulat słuszny został zrealizowany, to informacji starczyłoby w dzienniku telewizyjnym na 10-12 minut, bo rzeczywiście bardzo krótko można powiedzieć o tym, co się wydarzyło w kraju, trzymając się też dziennikarskiego kanonu co, gdzie, kiedy.
I to, co już, jest ważne tak naprawdę.
Co jest ważne. Według pewnej gradacji, oczywiście kategoryzacji tych wydarzeń. A potem, potem mogą się pojawić po oddzieleniu jakąś planszą komentarze. I wówczas te komentarze też powinny być podzielone. Stanowisko rządu, stanowisko władzy, ministra i stanowisko opozycji. No tak to jak to bywa w parlamencie. No w każdym razie...
Ktoś kiedyś zdobywał się na liczenie tego, ile prawda, tak, no dzisiaj, komu tego czasu przypadało na
ten komentarz na zakończenie tych wszystkich wiadomości, tych wszystkich materiałów felietonowo-publicystycznych, dziennikarskich jest również żenujący, bo okazuje się, że to dziennikarz ma rację, bo on puentuje na zakończenie ten swój materiał, który jest zlepkiem różnych elementów, ściągniętych różnych informacji z Polski, puentuje, stara się być dowcipny, by zwrócić na siebie uwagę. No, ja nie wiem, jak długo to może funkcjonować, czy to kogoś jeszcze bawi, czy śmieszy, zadowala. Właśnie boli mnie również to, że to jest taka amatorszczyzna po prostu. No.
Tylko jeżeli przedstawi się ten punkt ciężkości taki, nie myśli się o tym tej zasadzie pierwszeństwa dobra odbiorcy, tylko o to, żeby nam było dobrze i bezpiecznie, no to zawsze będziemy myśleli, z kim pójść, tak, ręka w rękę, żebyśmy żebyśmy przez wszystkie etapy, tak, i różnego rodzaju koleje losu czy przemiany społeczne przeszli suchą nogą. Panie redaktorze.
Ta różnica między telewizją publiczną a prywatną w tej chwili może być i to byłoby do osiągnięcia, bo jeśli telewizja publiczna jest taka, że jest zdobywana przez każdą kolejną ekipę, to ludzie, którzy tam pracują, ludzie, którzy podejmują decyzje, liczą się z tym, że są z tą ekipą związani, realizują polityka tej ekipy, następnie będą wymienieni. W związku z tym pewne rzeczy z ich strony są nawet nie do wymagania, bo oni tego nie zrobią. Natomiast w telewizji prywatnej ta ekipa się nie zmienia. Ona jest stale. Ten prywatny właściciel zatrudnia określone osoby, ufa im w jakiś sposób, płaci im za to, wymaga, ale ta polityka wtedy może być tak realizowana, że to jest lawirowanie między władzą a opozycją. I tak powinno być. Powinno się oddawać wtedy to, co władza chce. Proszę bardzo, macie takie potrzeby, macie takie programy, ale jednocześnie my to naświetlamy z drugiej strony, zapraszamy opozycję, która to komentuje, która to recenzuje, która pokazuje braki, ułomności.
A w tej sytuacji tylko można by pomyśleć, że co najlepiej każda telewizja w rękach prywatnych, czy jest
nie,
sens, by
nie,
był nadawca...
Ja mówię o tym, co jest u nas w tej chwili, tylko te u nas te telewizje prywatne są takie, że tak, z władzą utożsamiają i często są bardziej nastawione na zaspokajanie potrzeb władzy niż sama telewizja.
Dlatego,
publiczna.
Że
mamy
to
taki
jest,
przykład.
Leszku, to jest oligopol. To jest to samo towarzystwo, które zawłaszczyło te media w latach 90. Nie mają żadnej konkurencji. W związku z tym nie muszą się starać, by być wiarygodni. Gdyby istniało więcej stacji telewizyjnych, to z pewnością więcej telewizów, odbiorców miałaby ta stacja, która w oczach, ich oczach jest telewizją wiarygodną, która informuje, pozwala zrozumieć rzeczywistość, świat. A dzisiaj nie mają takiej potrzeby, bo nikim tych koncesji nie odbiera. Wszystkie zagraża.
Może być tak,
reklamy mają
wszystkie tak,
wypełnione.
Będzie połączenie z rządzącymi, to jest pierwsze. Drugie połączenie z tymi, którzy mają pieniądze i dadzą reklamy. No i reszta się kręci.
No tak, i to się może kręcić.
Jak się nie dopuszcza konkurencji, to jest świat dla nich bardzo bezpieczny, bo oni się poruszają w tych granicach, w jakich są w tej chwili. Wiedzą, że jak ich nie przekroczą, to nic im nie grozi. A nie przekroczą, bo to jest interes.
Po ostatnim rozstrzygnięciu tak, tych dwóch ostatnich programów na pierwszym Multiplex słyszałem panią poseł Bubulę i panią poseł Elżbietę Kruk, które mówią, no, że ten wybór, czy ten dobór przez Krajową Radę no, wygląda na to, że sprawia, że to zostanie tak zacementowane i nic się nie zmienia, żaden nowy gracz nie wejdzie. I tu pytanie o to, czy tak może być, tak? Czy my możemy sobie jako społeczeństwo też na to pozwolić, żeby wszystko tak jednostronnie poszło?
No właśnie, gdyby władza miała uczciwe, prawdziwe intencje rządzenia, kierowania, a nie manipulowania i podporządkowania sobie społeczeństwa, wpływania poprzez media na pewne decyzje, klimaty, no to byłaby zainteresowana tym, żeby te media konkurowały między sobą, żeby tam nie istniał monopol informacyjny, publicystyczny. Wówczas ta władza byłaby wiarygodna. W momencie, kiedy ona utrzymuje ten monopol, rozszerza go, bo przecież wprowadzenie tych dwóch stacji telewizyjnych do pierwszego multiplexu, jedna stacja związana ze środowiskiem Gazety Wyborczej, druga ze środowiskiem Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, które reprezentuje...
Już dwa miejsca ma teraz wygląda...
Reprezentuje lewicę, powiedzmy sobie, to jest koncern całej wielkiej lewicy. To są te ZPR-y, maszyny, gry, automaty i media. No więc co zyskuje władza? No zyskuje wsparcie. Gdyby władza była autentycznie zainteresowana rozwojem obywatelskiego, demokratycznego społeczeństwa, to powinna forsować, wspierać jakąś inną telewizję, która nie jest związana z tymi centrami decyzyjnymi, z tymi magnatami, oligarchami medialnymi. Powinna szukać wśród innych podmiotów, dać im i wówczas zaczęłaby się pewna jakaś gra. Gra informacyjna między tymi stacjami, konkurencja. Również byłaby to szansa dla reklamodawców. Mogliby trafić również do innej klienteli. Takiej woli nie ma.
To byłoby nawet korzystne dla samej władzy w dłuższej perspektywie, bo no, wiadomo, że każda władza, która długo jest, utrzymuje się, degeneruje się w jakiś sposób, jak
właśnie
nie ma radę kontroli.
Widzimy
jeśli
to
jest konkurencja, to wtedy jest zupełnie inaczej. I tu powstaje pytanie, czy takie ciała, jak na przykład Krajowa Rada, czy inne podobne, które zostały w sposób sztuczny wytworzone, które są co jakiś czas opanowywane przez jakiś konkretny układ rządzący, czy jakieś porozumienia nieformalne, które sprawuje w tym zakresie rzekomo samodzielną, niezależną władzę, ale ta władza jest tak samodzielna i tak niezależna, jak widzimy, że jednym się daje, a drugim się odmawia. I kryteria są niejasne. Ludzie, którzy tam pracują, są bezpieczni, bo wiedzą, że instytucje państwowe są za nim. Oni są nieodwoływalni. I przez te kilka lat mogą realizować politykę tej ekipy, robić po prostu co chcą, a wtedy widz w tym wszystkim jest zagubiony, zostawiony sam sobie i ma możliwość, czy jeden kanał rządowy, czy drugi kanał rządowy, czy trzeci kanał rządowy ogląda. Nic więcej.
I dlatego w tej chwili co obserwujemy? Ludzie uciekają do internetu. Internet zaczyna być podstawowym źródłem informacji, bo tam się gromadzą niezależni ludzie, niekontrolowani przez te duże koncerny.
Chociaż może być też tak, że każda strona może być w jakiś sposób uprowadzona i tak pod płaszczykiem czegoś patrzymy chociażby na przejmowanie takich dużych portali internetowych.
Ta tendencja już
zupełnie
istnieje.
Prawda, inaczej to wyglądało przed laty, a dzisiaj no to można powiedzieć, że się włos jeży. Na co pozwalają sobie
tak.
Nie tylko ci wpisujący się, tak, ale mam nadzieję, tutaj rozumiem redaktorzy odpowiedzialni tak,
za
formułowanie i tematów, ale tego, kto się dostanie na przykład w tym
wysku. I władza, tak jak mu powiedzieliśmy, prawdziwie demokratyczna, przyzwoita, obywatelska, polska władza powinna być zainteresowana tym, by media dostarczały jej również informacji, bo media są tym pasem transmisyjnym między społeczeństwem a władzą.
O niej samej.
Tak, o niej samej, albo o zagrożeniach, albo o społeczeństwie. To jest przecież główne źródło naszej wiedzy. Z badań wynika, że wiedza naszym podstawowym źródłem wiedzy o świecie jest telewizja. I dzisiaj znaczenie telewizji, i dobrze, że tak się dzieje, podupada, no bo prawdziwą informację można znaleźć w internecie, na tych portalach internetowych, które zachowały jeszcze swoją samodzielność, bo tendencja monopolizacji w tej branży internetowej również istnieje, również jest bardzo groźna, że znowu jeden duży koncern medialny skupi kilka portali, połączy je w jedną redakcję i będzie grał na tej samej trąbce, co gra w telewizji, czy w radiu, czy w prasie.
Ale to widzowie wyczują. Na szczęście w internecie można tworzyć niewielkim nakładem siły i środków takie kanały informacyjne, które są inne. Ludzie, którzy widzą to samo, czego szukają w internecie, jakieś odmiany, jakieś bardzo rzeczowe informacje, jeśli widzą to samo, co mają w telewizji, to długo to nie potrwa. Oni od tego odejdą. Będą szukać czegoś innego. Ludzie są na szczęście mądrzejsi niż władza myśli i dbają też o swoje interesy. Może na razie nieudolnie, ale to jest na przyszłość, to władza nie jest w stanie tego zatrzymać i zmonopolizować wszystkich środków.
Tak, ale może, Leszku, może utrudnić, bo jesteśmy w telewizji Trwam, o której toczyła się i toczy nadal wielka walka. Dlaczego się toczy ta walka? A właśnie dlatego, że ta telewizja przez 10 lat zbudowała swój prestiż, potencjał, wykształciła ludzi, dziennikarzy i nie jest sterowana przez te centra, które w Polsce tu sterują mediami i propagandą. I już stanowi dla tych ludzi zagrożenie. I to stanowi... w tym momencie widzimy, jakie są intencje tej władzy.
To, że dostaliśmy koncesję na multiplexie, to wypadek przy pracy.
No to jest początek drogi. To nie jest tak, że wszystko zostało załatwione.
No przecież Departament Amerykański, Departament Stanu nawet wiedział o telewizji Trwam i o tym, jak się postępuje z wolnymi mediami w Polsce. Unia Europejska, 2,5 miliona podpisów. Już przecież nie będę wymieniał tu tego całego ruchu, który się zmobilizował w obronie tej telewizji. Po co? No przecież nie tylko z miłości do ojców redemptorystów, chociaż wszyscy ich kochają. Ale tu chodzi o to, żebyśmy żyli w demokratycznym kraju, w którym możemy mieć, w którym mamy prawo do wiedzy o świecie, o Polsce.
Do własnej wiedzy.
Mamy tą kartę etyczną polskich mediów. Te media, tak nieraz mówimy, no, są polskojęzyczne, tak? I wy jako sygnatariusze macie to upowszechniać, ale patrząc pewnie przez i wasze doświadczenie, wiele lat piszecie, publikujecie swoje treści we własnych książkach i w różnego rodzaju gazetach codziennych czy tygodnikach, miesięcznikach. No, czy nie widzicie, że przez tych wiele sprzeczności, tak, przez to, że na przykład ktoś ma wpływ, czy rządzący ma wpływ na jakąś telewizję, czy na właściciela telewizji, dziennikarze tak, a nie inaczej muszą postępować, pisać. Czy to też nie rodzi jakiegoś sfrustrowania, tak? Że zaczyna coś w ludziach pękać, że ja bym chciał się oprzeć na dobru, na prawdzie, na pięknie, a nie mogę. I teraz jak tutaj, no nie wiem, zarabiać też na własny chleb, bo my widzimy ogromną rzeszę ludzi, tak, zaangażowanych w mediach. Jeżeli mówimy, one pączkują, bo teraz gdzieś tam w internecie coraz więcej ludzi pisze, mamy telewizję, radio, prasę, tych, jedne zamykane są gazety, jedne otwierane, tego jest bardzo dużo. Więc tych, którzy piszą, którzy są dziennikarzami, też jest wielu. I teraz ich kondycja psychofizyczna, ich stan duchowy.
No, ojciec tutaj taki tutaj jest, roztoczył tutaj obraz, który no, wymagałby wielkiego komentarza. Postaram się jak najkrócej. Jeżeli mówimy o dziennikarzach, tak?
Tak, tak.
Ludzie, którzy wybierają ten zawód, bardzo interesujący,
się powinni kierować,
wspaniały.
Bo lekarz też powinien mieć etykę, a dziennikarz, no to stróż, ten, który wyświetla wiele spraw, który pomaga zrozumieć, dotrzeć gdzieś tam, gdzie ja nie dojdę, ja czegoś nie rozumiem, a dziennikarz, no, masz mi pomóc.
Dziennikarz musi mieć swobodę pracy, musi mieć wolność. Jeżeli dziennikarz interesuje się jakimś tematem, który redakcja uznaje za trefny, o tych sprawach nie mówimy, o tym człowieku nie mówimy, tego nie zapraszamy, tylko tego zapraszamy, to już powinno się wyzwolić w nim jakiś bunt, jakiś sprzeciw, bo to już jest cenzura. Dzisiaj nie mamy cenzury, nie mamy się, nikt nikogo nie cenzuruje, natomiast nie ma tematów bardzo istotnych, ważnych, dotyczących niezwykle istotnych spraw w Polsce. Nie ma, bo są nieformalne, ciche zapisy właścicieli, redaktorów i szefów. I ta młodzież, która znajdzie się w takiej redakcji, ona natychmiast wie, że no, tych tematów nie ruszamy. I to jest właśnie niebezpieczne, że jest wolność, ale o pewnych sprawach nie wolno mówić. A więc to powróciliśmy do czegoś, co już mieliśmy i może nawet pod pewnym względem tamta cenzura komunistyczna była bardziej, że tak powiem, uczciwsza i etyczna, dlatego że przynajmniej była jakaś ustawa, było zapisane, nie mówimy źle o przyjaźni polsko-radzieckiej, nie negujemy sojuszy, prawda? No było tam coś napisane, były jakieś zapisy, cenzor brał też za to siebie odpowiedzialność. Dzisiaj nie ma ustawy o cenzurze, natomiast tematy kapitalne, jak chociażby temat, jeden tutaj przywołam, wczorajszy temat, który odnalazłem w portalu w sieci, o tym, jak dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej wpadł na pomysł, by stworzyć operę poświęconą transseksualiście i nawet nie krył się, że chodzi o tego posła Annę Grodzką. Czyli tak, no a tutaj libretto się okazuje, pisze dziennikarz Gazety Wyborczej, reżyseruje też jakiś człowiek z pewnych różowych środowisk. No i temat, no samograj można powiedzieć, bo Warszawska Opera Kameralna jest instytucją publiczną, finansowaną przez samorząd województwa mazowieckiego. No temat samograj, prawda? No wiadomo,
a niech taki temat zrobią za własne pieniądze, niech zostawią dom, samochód, ziemię, jeśli mają działkę, wezmą kredyt i wystawią to, zobaczą, czy ludzie przyjdą, czy zapłacą za bilety niedotowane przez państwo, przez podatnika i wtedy to będzie w miarę normalne.
No i tutaj reporter tak telewizji publicznej już tam powinien być, w tej Warszawskiej Operze Kameralnej, która miała olbrzymie problemy. Myśmy pisali nawet petycję w obronie tej opery, przecież jest tam Mozart, są tam klasycy, są wystawiani przez wiele lat, ma swoje sukcesy i raptem dyrektor, chcąc uratować tę operę, tworzy sztukę poświęconą tej nieszczęsnej osobie i dobiera sobie dziennikarzy z Gazety Wyborczej, a co na to marszałek Sejmu? Przecież temat samograj, dziennikarz mediów publicznych mógłby to natychmiast opracować. Nie, ale nie zrobi tego, bo boi się narazić środowisku Gazety Wyborczej.
A co to znaczy sztuka w tym przypadku?
Bo boi się narazić swojemu szefowi. Jednym słowem, obserwujemy no, typowe mechanizmy z dawnej epoki, cenzorskie zapisy, tematy, sterowanie, no ręczne sterowanie propagandowe.
Tak, ale z drugiej strony mamy zjawisko bardzo ciekawe i bardzo korzystne, że oddolnie następuje bunt. To pokolenie, które w tej chwili wchodzi w życie, to są ludzie po tam 17, 18, 19 i kilka lat więcej, to jest pokolenie, które jest oszukane, które zdało sobie z tego sprawę, że to wszystko, co miało być, jest dla nich już nieosiągalne. Są skazani na wegetację, są właściwie odzierani ze wszystkiego, przede wszystkim także z godności, bo im się wmawiało inne rzeczy niż w tej polityce państwa realizuje. I to są ludzie, którzy żądają rzetelnej informacji. To są ludzie, którzy szukają tej informacji. I mówię, kiedyś te pewne rzeczy nie były potrzebne, bo ludzie znajdowali sobie to gdzieś. Dzisiaj na spotkania z dziennikarzami, z publicystami, z historykami, z politykami, którzy są z drugiego obiegu czy z trzeciego obiegu, przychodzą tłumy młodych ludzi. Siedzą godzinami, dyskutują, rozmawiają. To jest to, co powinno być przedmiotem debaty publicznej, w telewizji publicznej, w mediach publicznych, na co dzień. Powinno być to dostępne. Tematy, które są tam ruszane, są niedotykane przez media publiczne. Są pomijane. Ze strachu, z powodu polityki informacyjnej właśnie tego nie piszemy, o tym nie mówimy. I tu w to miejsce muszą wchodzić ludzie wolni dla ludzi wolnych. Muszą się nie bać, bo wiedzą, że odbiorca się tego nie boi, odbiorca tego oczekuje. Jeśli Wojtek Reszczyński wydaje książkę pod tytułem Zapiski Mohera, to dla pewnych środowisk to wywołuje oczywiście chichot. Oni chichoczą. Jak można nazwać się moherem, prawda? Przecież dla nich to jest nazwa obraźliwa. Ale ci młodzi ludzie, którzy przychodzą, mówią, my też jesteśmy moherami. Oni mają odkryte głowy, nie mają tych beretów na sobie. Ale to jest sfera emocji, gdzie oni się z tym utożsamiają. Jak była polityka państwa, że pewne rzeczy negujemy, pewne rzeczy odrzucamy, wyzywamy, że to jest ciemnogród, to jest faszyzm, wy tak nie powinniście robić, to oni manifestują. Wyciągają flagi biało-czerwone i wychodzą na ulicę. A władza mówi, nie, wy macie robić coś innego. Płaccie abonament na publiczną telewizję, na radio, to będzie wasz patriotyzm. A oni tej telewizji już w ogóle nie potrzebują. Mogą się bez niej obyć. Także możemy do tych ludzi docierać w inny sposób i mieć zupełnie inne osiągnięcia.
Tak. Dzięki za wspomnienie o mojej książce Zbiór feletonu z naszej Polski. Ale tej książki nie ma w Empikach, nie ma w księgarniach. Byłem w Krakowie, w żadnej księgarni nie ma. Są tylko w księgarniach niszowych, patriotycznych i katolickich. Natomiast jaka jest dzisiaj książka wystawiana? Jesteś historykiem, numer jeden.
To ta, która
nazywa Powstanie Warszawskie obłędem. Ona jest wystawiana. Ona jest numer jeden, tak.
No,
bo tutaj się w mojej książce Polski nie opluwa i nie ośmiesza.
Mamy też telefon, bo tak, gdy mówimy o etyce dziennikarskiej, to etyka, nauka o moralności. Mamy kodeks, mamy zasady, normy i zachowania, działania uważane za właściwe. Może o tym też zaraz przyjdzie nam powiedzieć. Prosimy bardzo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, ja do pana Reszczyńskiego w sumie i
pana. Pana imię?
Gdybym nie zapomniał, to chciałem po prostu zwrócić uwagę.
Halo?
Halo?
Teraz lepiej, nie wiem, może jakiegoś tam miejsca lepszego poszukać, żebyśmy pana dobrze słyszeli.
Mówi Zdzisław z Lubuskiego, ja.
Proszę bardzo.
Ja do pana Reszczyńskiego po prostu, bo że nie mamy w tej chwili cenzury, tylko że jest gorsza cenzura w postaci Rady Programowej, panie redaktorze. Tego to rentu naszej TVP jest ponad 18 lat programowej, czyli jak rozmawia pan dziennikarz, to mówi, panie, jak ja bym się wychylił, ja mam 40 lat, to mnie z pracy od razu kopa dadzą. Przecież ja nie mam szans się wychylić na moment. Oni mnie cały czas pod kontrolą.
Panie Zdzisławie, bardzo dziękuję. Rola takiej właśnie Rady Programowej, czy pan to nazwał, pan Zdzisław, takie wychylenie się, tak, gdybym chciał napisać prawdę.
Nie wiem, czy chodzi tutaj o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która przecież pilnuje, strzeże wolności w mediach, taki jest zapis ustawowy. Czy chodzi o kolegia redakcyjne, czy chodzi o zarządy tych spółek, nie bardzo wiem. W każdym razie na początku powiedzieliśmy, dziennikarstwo i w mediach publicznych,
a jakie pan ma doświadczenia?
I prywatnych.
Pan osobiście jako dziennikarz?
No to jest nieustanna walka. Natomiast ja miałem okazję tworzyć prywatne medium i zatrudniać, i wychowywać, i uczyć młodych ludzi. I
przewinęło się przez moje radio może ze 150 osób i niech mi ktoś z tych 150 osób powie, że cokolwiek mu nakazywałem albo mu czegokolwiek zabraniałem. Niech mi to powie. Bo takiej sytuacji nie było. Ma się kierować własnym sumieniem, własnym rozsądkiem, umiejętnościami.
Panie redaktorze?
No ja prawie od początku jestem skazany na niszę, dlatego że nie poddawałem się próbom, bo były takie próby werbunku do różnych gazet, nawet tych uznawanych za bardzo czołowe, tylko od razu były objaśnienia. No wiesz, ale będziesz musiał robić to, tu się dopisuje pewne rzeczy do tekstu, tu się zmienia pewne rzeczy i nie ma możliwości, żeby się...
Po prostu, żeby się...
Tak. Ja się z takimi właśnie spotkałem zjawiskami, że weźmiemy cię bardzo chętnie, będziesz pisał to, co chcesz, tylko my to wszystko później poprawimy, a ty dasz nazwisko i to ci się opłaci. No to nie jest ani etyka, ani zawód dziennikarza. W związku z tym, mówię, pracujemy w niszach, publikujemy tam, gdzie można, gdzie tej cenzury nie ma i wydajemy to w postaci książek, spotykamy się z czytelnikami i ja sobie bardziej cenię coś takiego, jeśli przychodzą ludzie z własnej woli na spotkanie, siedzą 2 czy 3 godziny, bo ja no, mogę mówić długo lub lubię długo mówić, staram się mieć coś do powiedzenia, niż dostać 20 jakichś dziwnych czy 30 nagród w ciągu roku, bo są tacy ludzie w mediach, którzy później jak wyciągają listę tego, co dostali, to się dziwię, że jest tyle nagród na świecie, a niektórzy mają jeszcze więcej.
Ja bym tutaj,
co z tego?
Ja bym tutaj chciał wspomnieć o czymś bardzo ważnym, co zaistniało w fachu dziennikarskim, o byłym redaktorze Gazety Wyborczej Michale Cichym, który odchodząc z tej gazety ujawnił mechanizm pracy typowy dla tej gazety, nawet nazwał to zjawisko, które obserwował i które ocenił w sumie nagannie jako cyndlowanie, to znaczy dziennikarzy określił jako cyndle, to znaczy ci, którzy pociągają za spust, natomiast ten ładunek w rewolwerze i tę lufę kieruje naczelny.
Cel jest wyznaczony poza dziennikarzem.
Cel jest wyznaczony przez szefa, a on jest tylko tym cynglem, który pociąga za spust. I co powiedział ten nawrócony redaktor, o którym jest Cicho, to tak nomen omen, Cicho. Otóż on powiedział, że redaktor naczelny nawet wcale nie musiał mówić dziennikarzowi, jakie tematy są potrzebne, oczekiwane, w sensie pozytywnym i negatywnym. To znaczy, na kogo ten cyngiel skierować.
A na kogo nie wolno.
A na kogo nie wolno. Ponieważ ten zespół jest już tak wyćwiczony, że on po prostu sam wiedział, czego oczekuje od nich redaktor naczelny. To jest dopiero zjawisko wytrenowania, no zupełnie typowego dla wytrenowania małpy w cyrku. Mniej więcej, czy innych jakichś zwierząt. Dziennikarz, który wyczuwa intuicyjnie, jak sprawić redaktorowi naczelnemu radość, o kim napisać paszkwil, a kogo pochwalić.
Ja swojego czasu napisałem książkę 18 lat temu, Paszkwil Wyborczej. To było właśnie o redaktorze Michale Cichym i redaktorze Adamie Michniku, którzy rozegrali swoją politykę historyczną w ten sposób, że uznali, że jest już odpowiedni moment, Polacy dojrzeli do demokracji, można im pogrzebać w sumieniach, w duszach i zrobili z Powstania Warszawskiego 50. rocznicę nie to, co normalnie się obchodzi z niezwykłą godnością, z poczuciem odpowiedzialności za te 200 tysięcy ofiar, za wysiłek tamtego pokolenia, tylko sprowadzono to do ekscesów, które nagłośniono w taki sposób i tak przejaskrawiono, że wyszło na to, tak jak wielu czytelników to odbierało, że Powstanie Warszawskie to tak jakby wybuchło po to, żeby AK-owcy, NZ-owcy mordowali Żydów. I teraz zbierając materiały na ten temat, ujawniając technikę pracy redakcji, sposób przeinaczania pewnych rzeczy, cytatów z źródeł historycznych, z książek, z opracowań, ze wspomnień, pokazałem to wszystko. Dyskusja w Gazecie Wyborczej po tej książce została przerwana. Tak jakby się nic nie stało. Od tamtej pory jest taka naprawdę cisza. Co jakiś czas, jakieś tam rocznice, co kilka lat przypominają, że my jako gazeta kiedyś coś takiego napisaliśmy, ale bez tych wszystkich konsekwencji. Co więcej, nawet listy w obronie powstańców, w obronie powstania, kierowane do Gazety Wyborczej ze strony zasłużonych Polaków, którzy brali udział w powstaniu, ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy są w Izraelu, tak jak pan Stanisław Aronson, członek KEDYW-u, Komendy Głównej Armii Krajowej, naprawdę wybitny powstaniec i bardzo ciekawy w ogóle człowiek jako taki, bo on się bardziej czuje Polakiem niż mieszkając tam, niż wielu Polaków tutaj. I ten jego list do redakcji został opublikowany po pierwsze z bardzo dużym opóźnieniem, a po drugie w takiej postaci, jak ten człowiek tego nie napisał. Jemu to wszystko przeinaczono. On później do mnie dzwonił, ja z nim rozmawiałem. Mówi, no tak po prostu jest, no to są dzisiaj media, ale on to, co mógł, swoje zrobił. Ale to powinna być rola redakcji, że jeśli przychodzi człowiek z materiałem, napisał coś takiego na powstanie, to ten materiał powinien być zrecenzowany, powinien być oceniony, czy to jest prawda, czy nie. Masz takie cytaty obrazoburcze, tego w ogóle nie było, nikt tego nie zna, to trzeba sprawdzić. Nie, to poszło jako materiał żywy, bardzo nośny i zrobiła się wielomiesięczna awantura. Takich tematów poruszanych w tej gazecie było więcej. To był przypadek rzekomych mordów powojennych przez AK dokonywanych na Żydach na podstawie publikacji Jaffy Eliach, to chodziło o polskie kresy. To są sprawy polsko-ukraińskie, które w tej gazecie były przedstawiane w sposób co najmniej zagmatwany, że akcja Wisła powojenna i to, co się działo na kresach południowo-wschodnich od 1942 roku, to właściwie zostało zrównane, na tym samym poziomie pokazywane, tak jakby jeden do jednego i w związku z tym no, jest równoprawność stron, czyli ci, którzy się bronią, są tacy jak mordercy. I w tym momencie to pytanie o etykę dziennikarską jest jak najbardziej zasadne. Czy gazeta wielka, poważna, uchodząca za opiniotwórczą może w ogóle coś takiego zrobić? Czy to jest dopuszczalne, żeby po czymś takim nie przeprosić publicznie, nie wycofać się z tego swojego stanowiska? A to nie nastąpiło.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marianna z Krakowa.
Prosimy.
Ja bardzo krótko. Ciekawy temat przedstawiacie panowie, ale jak się to ma do tego, że w telewizji Trwam czy Radiu Maryja nie wolno wymieniać Gazety Polskiej czy Klubu Gazety Polskiej? Na manifestacjach omija się szyldy, hasła Klubów Gazety Polskiej. Nawet z archidiecezji na 10 w tamtym miesiącu czy wczoraj w modlitwie wiernych pokazuje się wszystkie osoby, które czytają. Ale jeżeli czyta Tomasz Stakiewicz, kamera idzie na ludzi lub sufit. I to jest wiele takich. Nie wolno w ogóle w rozmowach niedokończonych nikomu powiedzieć o Gazecie Polskiej, która tak wiele, to jest prawicowa, polska, tak wiele robi dobrego, zgromada wśród swoich klubowiczów czy sympatyków, również ludzi z Radia Maryja i telewizji Trwam. I my o to samo, czy my mamy te same poglądy, ale nas się dyskryminuje, nigdy się nie podaje, że w Gazecie Polskiej się to ukazało, czy to, tylko co najwyżej się mówi, w jednej z gazet ukazało się to, czy tamto. Dziękuję bardzo za długi temat, dużo bym mogła mówić. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani Mardzio. Właśnie to jest przykład tego, że pani mogła powiedzieć coś o Gazecie Polskiej. I ja tego nie wyciąłem, ani prawda, nasz realizujący dźwięk no, operator, więc to też nie do końca jest prawda.
Proszę ojca, jeśli można.
Tak.
Bo to nie jest odosobniony głos. Pani ma dużo w tym racji. Otóż po naszej stronie, powiedzmy sobie tej prawicowej, patriotycznej, katolickiej, też są pewne mankamenty i błędy i zaniechania. Często uprzedzenia, często niepotrzebne ambicje. To jest kwestia również pewnej konkurencji, która w tym środowisku funkcjonuje. Kto dotrze do pierwszej, kto pierwszy dotrze do pewnej informacji, kto pierwszy poda. A czy ten drugi powoła się na tego pierwszego, który dotarł do tej informacji, czy doceni ten wkład pracy. No, nie zawsze to się pojawia. Stąd też są i pretensje między jednym pismem a drugim pismem, że zapomina o czyjejś innej pracy. Wydaje mi się, że z tym też trzeba oczywiście walczyć we wspólnym interesie. To jest oddanie szacunku innym ludziom, którzy mają podobne poglądy, którzy też często narażają się i poświęcają się długo pracując. Ja na przykład od wielu lat staram się działać w interesie wszystkich tych środowisk. No i bardzo często obrywam od wszystkich tych środowisk ze względu na to, że chciałbym, żeby one wszystkie razem funkcjonowały.
Są ludzkie wady, tak
w zgodzie. Tak.
Ja powiem też, Panie Mario, dalej idąc, bo chociażby wczoraj, tak, ja byłem w katedrze, była Telewizja Republika i gdybyśmy, na przykład my nie przyjechali na tą transmisję, nie wiem jak byłoby z oświetleniem i z taką prawdziwą relacją. Druga rzecz, gdybyśmy chcieli tutaj wspomnianego pana redaktora Sakiewicza wyciąć, no to musielibyśmy wtedy ściągnąć też mikrofon, a ja wiem, że pan Sakiewicz też jest na każdej tej Eucharystii, tego dziesiątego i my też staramy się to transmitować i przez antenę radia i telewizji. I wiemy, że ludzie mają prawo do czytania takiej gazety czy innej i nie staramy się tego, można powiedzieć, świadomie wycinać, bo no, przykładem jest chociażby pani właśnie głos i telefon. I gdyby ktokolwiek zadzwonił na antenę do rozmów niedokończonych, no tak będzie. Nie jest tak, że przyciskamy jakieś guziki i nie mamy widza czy słuchacza. Mamy telefon. Proszę bardzo. Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
No, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię ze Śląska i mam taką duże pytanie.
Proszę.
Otóż kości ojca są bardzo szlachetnymi ludźmi i to trzeba powiedzieć jasno i głośno. Jeszcze raz to powtarzam, szlachetnymi osobami, ale mam pytanie tego typu, że w tej telewizji nie mogę się powiedzieć nazwisk konkretnych osób, którzy pracują w zakłamanej telewizji publicznej. Pierwszy, drugi, trzeci program, który no, obnaża wartości chrześcijańskie, wartości osoby ludzkiej i obdziera ludzi z człowieczeństwa. Prosiłbym bardzo o ustosunkowanie się w tym kontekście i wykazanie tych osób, którzy naprawdę są dyspozycyjni i to w pełni się pod tym podpisuje do Krajowej Rady, do prezesów, ale redaktor, który nie byłby w kontakcie z takimi osobami, miał swoje ambicje, na pewno by takiej pracy nie wykonywał, o którym pan redaktor Ryszyński poruszał. Dziękuję bardzo. Czekam o ustosunkowanie się co do zasadności tego pytania.
Dziękuję panu. Szczęść Boże. Panie redaktorze.
No cóż, no jeśli dobrze zrozumiałem pana, chodzi o pewne granice wolności, no poza które już nie można przekroczyć, czy granice zniewolenia, których nie można zaakceptować. Dlatego dziennikarze odchodzą z różnych redakcji, ci niepokorni szukają jakiejś pracy dla siebie. No najlepiej mówić, prawda, o sobie. No, ja miałem taką sytuację pracowałem w telewizji, kiedy Lech Wałęsa został prezydentem i zaczął stawiać na lewą nogę, no okazało się, że już po 3 miesiącach od jego wyboru na prezydenta już dla mnie w tej telewizji nie było miejsca. I rzuciłem pracę i dostałem z działu kadr zaświadczenie o porzuceniu pracy. I rozliczyłem się wtedy z zawodem dziennikarskim, napisałem taką książkę, byłem dziennikarzem. I opisałem, czym jest ten zawód. Trzeba się pozwolić, czy mamy czas, czy mogę przeczytać chwilę?
Mamy już, widzę, ale kilka zdań.
Styl napastliwy, zaciekły, obrażający, wulgarny, protekcyjny, świadczący o braku kultury. Metody o znanym PRL-owskim rodowodzie. Występowanie przeciwko wszelkim autorytetom. Negacja wszystkiego. Niechęć i wrogość zmian. Zamiast pozytywnie uczestniczyć w rozwijaniu demokratycznych środków przekazu, wykorzystuje się do antagonizowania. No tutaj podsumowałem bardzo negatywnie zawód dziennikarza, jak rzadko, który wymaga, to są ostatnie zdania z tej mojej książki, jak rzadko, który wymaga gruntownych przeobrażeń. Ich początek zawiera się w określeniu etyka dziennikarska. Czy będzie to zawód wolny, niezależny i etyczny? Zadecydują w równym stopniu demokratyczne struktury państwa, ci, którzy będą ten zawód uprawiać, oraz pełni krytycyzmu użytkownicy środków przekazu, czyli my wszyscy. I to pisałem w 1992 roku.
i czy obraz dziennikarstwa polepszył nam się przez ten czas? Wręcz przeciwnie, pogorszył się. Pogorszył się.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Stefan, z Michałowicko, Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego i panów redaktorów.
Witamy też pana.
Chciałem przytoczyć taki szczegół. Jeżeli chodzi o ten rozwój tej tak zwanej telewizji, polskiej telewizji, nie? I tych wszystkich stacji, które w tej chwili, jest ich tam multum, już nie wiem ile, bo ja nie oglądam telewizji tej na multipleksie, tylko telewizję Trwam. Więc wszystkie te stacje mają ten sam rodowód, ten sam jak gdyby program i to samo nadają. Idolem dla tych wszystkich stacji są tacy dziennikarze jak pani Olejnik i pan Lis, nie? Więc to są dziennikarze, którzy posługują się jak gdyby chyba najbardziej podłą metodą wpływania na społeczeństwo, na słuchacza, na widza. No i oczywiście, żeby tego widza, jeżeli jest nie po linii i nie na bazie, żeby go zniszczyć, zdyskredytować, żeby ten widz więcej się tam nie pokazał albo nie śmiał się pokazać. Więc to są idole w dalszym ciągu tej telewizji. I chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz. Pamiętam lata 50., jak Telewizja Polska, ja jestem wiekowy, jak Telewizja Polska powstawała i dyrektorem telewizji był taki pan Jakubowicz, nie? Taki pan podobny, ja mówiłem zawsze, że jest koń trojański, nie? I wszystkie lata, które od tamtej pory ja pamiętam i wszystkie struktury tej telewizji, wszystkie zmiany, wszyscy naczelni, nie? Dyrektorzy tej telewizji zmieniali się i za Wałęsy prezydenta i później i niby już zmiany były wielkie i obecnego pana niby Dworaka, wielkiego reformatora, nie? I ja myślałem, że już ten pan Jakubowicz, tyle lat minęło, to on już tam chyba dawno nie żyje. Ale raz tu słucham, pan Jakubowicz w dalszym ciągu stuletni jest w Radzie Programowej Telewizji Polskiej. Więc co się zmieniło? Nic się nie zmieniło w tej telewizji. To są ci sami ludzie, te same metody i redaktor chowany, ci nowi redaktorzy, te młode dziewczyny, które się tam pokazują, ci młodzi redaktorzy, to oni są tak wychowani, że największym ich osiągnięciem to jest tak, oplucie, oczernienie przeciwnika, jeżeli nie jest po linii, jak to się, ja będę tak mówił, bo jak to kiedyś było i tak dalej, jest po linii na bazie, oczernienie, oplucie, nie? Wszyscy tak samo kicają i w taki sam sposób się zachowują. Jest to jest tak, jakby to był jeden ród, który cały czas rządzi to telewizją. Więc tak, jeżeli chodzi o telewizję, jeszcze mam jedną uwagę, taką uwagę. Może zupełnie oczywiście nie chodzi o redaktorów, o telewizję, o dziennikarstwo, tylko chodzi o normalny ogląd przeciętnego człowieka o tym, co się w kraju dzieje. Tydzień temu w Ciechocinku na Ławeczce siedzieliśmy przy fontannie, siedzi starsza pani, widać, że w sanatorium gdzieś ze wsi kobieta prosta i rozmawia z pewnym panem i mu tłumaczy, panie kochany, mówi takim zaciągającym sobie językiem, toż to jak pan to widzi, noż ja jak sprzedam krowę i świnie, to ja mam pieniądze, a wy co wy mówicie, a rząd mówi, że ma dziurę budżetową, no jak ci rząd mówi, to są same złodzieje, to żaden rząd, bo ja to jeszcze raz panu tłumaczę, że jak ja sprzedam krowę i świnie, to ja mam pieniądze, ja dziury nie mam, ja mogę coś robić. To taki przykład tego wszystkiego.
Dziękuję. Panie Stefanie.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo i przepraszam za emocje swoje.
Jak to też wygląda tak z perspektywy, czy to nie za duże uproszczenie, tak, że jedni mają takich, a nie innych następców, kształcą je ich i ich w takim specyficzny sposób.
No tutaj wymienione zostało nazwisko pani. Można by tutaj długo opowiadać, jest jak gdyby osobny temat. To jest też problem tego środowiska dziennikarskiego. Tutaj już muszę uważać, jak dobieram pewne słowa, bo chodzi tutaj o pewien rodowód tych ludzi, o środowiskach, z których te osoby wyrastały.
A więc tutaj trzeba dotykać rodziców, prawda, i dziadków. To jest pewien problem, powiedziałbym, społeczny i ogólnopolski, dlatego że no, ci ludzie mają, mówię o tych dziennikarzach z tych komunistycznych rodzin, tak to powiem, mają pewien problem z rozumieniem, pojmowaniem mechanizmów demokratycznych, zrozumieniem wolności obywatelskich jako takiej. No, jak to się mówi, czym skorupka za młodu, prawda, i tak dalej. To jest pewien problem, dlatego często przeradza się to właśnie w tego typu zjawisko, że dziennikarka zamiast rozmawiać, to przesłuchuje jak prokurator, tak jakby no, myliła te funkcje. No ale jeżeli ojciec był prokuratorem albo wojskowym, który prowadził tajne, ukryte nagrania, prowadził inwigilację, to pewne takie nawyki być może pozostały. To jest może, powiedzmy sobie, temat dla psychologów, może bardziej niż historyków. No ale to jest pewien problem tych resortowych dzieci, które w dużym stopniu funkcjonują w mediach prywatnych i publicznych. Mniej tam jest jak gdyby ludzi bez tego właśnie rodowodu, bez tej przeszłości, bez tego wychowania. To utrudnia rzeczywiście przechodzenie na te sfery wolności.
To nawet nie tyle jest problem, że to są ludzie z rodzin komunistycznych, bo to jeszcze by niewiele znaczyło, no tylko właśnie. Tak, brak odcięcia się od tego poprzedniego środowiska, od sposobu wychowania, od funkcjonowania w tamtych układach, a po drugie, jakich rodzin komunistycznych? To nie chodzi o to, że ktoś był członkiem PZPR-u, był ojcem dziennikarza czy dziennikarki. To są ludzie ze tajnych służb, ze służb sowieckich, z centralnego aparatu władzy komunistycznej, z aparatu represji, którzy bardzo dobrze się odnaleźli w nowej rzeczywistości. Ta gruba kreska im posłużyła, uzyskali większą swobodę działania, mieli dostęp do wszystkiego wcześniejszy i mają łatwiejszy dostęp do wielu informacji z racji tych właśnie powiązań rodzinnych. I wytworzyło się coś takiego, że dzisiaj, po latach, wiemy mniej więcej, które redakcje i które osoby, które to prowadzą, powinny być omijane przez normalnych ludzi. Powinno się kategorycznie odmawiać udziału w pewnych programach, przy osobach prowadzących te programy, bo te osoby wielokrotnie pokazały, że są nieobiektywne, organizują spotkanie, gdzie jest kilka osób i wygląda to w ten sposób, że jedna osoba dla nas całkowicie normalna, która chce coś powiedzieć, powinna coś opowiedzieć, jest zakrzyczana przez 4 czy 5 osób innych, które tak naprawdę nie mają kompletnie nic do powiedzenia, ale wrzeszczą na fonii i wytwarza się tyle tego dźwięku, że ta osoba jest niesłyszana i wychodzi tak jak zbity pies z tego programu i wszyscy się później pytają, dlaczego nic nie powiedziałeś, przecież powinieneś, czy powinnaś powiedzieć. Nie było tej okazji. Po prostu każdemu się z tych osób wcina w trakcie, przeszkadza i przeinacza.
To jest też problem, cały czas myślimy, mówimy o tym licznym, dosyć licznym środowisku w dziennikarstwie. To jest problem z ich pojmowaniem roli Kościoła na przykład, ze zrozumieniem istoty Kościoła w Polsce, roli, jaką Kościół odgrywał przy tworzeniu państwa, jak wzajemnie Kościół i państwo tworzyli przez 1000 lat struktury. Nie rozumieją tych mechanizmów, bo są wychowani w tych komunistycznych stereotypach w szkołach. Tego Kościoła nienawidzą. Nienawidzą, bo nigdy w nim nie byli. Nie rozumieją, czym jest liturgia. Nie chodzili na religię, nie byli ubierzmowania. Kazanie im się kojarzy z przemówieniem, z propagandą. Nie rozumieją tych wszystkich odnośników do Pisma Świętego, do Ewangelii, do słów Chrystusa. Nie rozumieją tej atmosfery patriotyzmu, nie znają tych pieśni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien problem.
Kościół i przykazania może trochę to przeszkadzać też?
Tak, to bardzo przeszkadza, dlatego że te osoby zostały odcięte poprzez swoje wychowanie, poprzez wychowanie swoich dziadków, babci, ojców od jądra polskości. I dlatego czują się w tych środowiskach obco, nie rozumieją, nie potrafią pojąć, jak już słyszą, że ktoś mówi, że czuje się prawdziwym Polakiem, to natychmiast z ich strony jest agresja.
To jest obraźliwe dla nich.
Tak, jakby nie można było powiedzieć, że ja jestem prawdziwym Polakiem, bo
oni czują, że oni czegoś im brakuje w tej polskości. Oni to czują i bronią się agresją. Dlatego to właśnie takie formy często przybiera. To jest smutne. Te środowiska zachowują się niestety tak, jak zachowywały się przed wojną gminy ortodoksyjne żydowskie, które były zamknięte, odizolowane, nie znały nawet języka polskiego, ubierały się na swój sposób, nosiły swoje stroje, kapelusze, prowadziły swoje, zresztą państwo im to gwarantowało, mieli swoje sądy, swoje szkolnictwo, swoje wychowanie, ale nie chcieli się po prostu zespolić, przyłączyć, zatrzymywali tę swoją odrębność. I tutaj można by powiedzieć, że to mamy z czymś podobnym do czynienia.
A jak panowie...
Bo jeśli ludzie jeszcze tylko dokończą, no naprawdę jest różnica między jednym, w którego domu na ścianie wisiała Matka Boska Częstochowska czy Ostrobramska, a rodziną...
Gdzie
wisiał
Stalin.
Marx i Engels.
I Stalin.
I Lenin. No, jest różnica.
Mamy minutę, ale pytanie o odbiorców, tak? Bo o nich myślimy, o nich powinien pamiętać dziennikarz. Czy odbiorcy mają na tyle wrażliwości, albo potrafią być tacy, że jeżeli ktoś mnie okłamał, ktoś widzę, że mnie manipuluje, to ja potrafię się od tego odciąć i dokonuję wyboru, i to na tyle radykalnego, że nie sięgnę po gazetę, nie że szmatmawca, ale po gazetę, w której no, czuję się tak, a nie inaczej.
Tak, mamy to zjawisko i to widać bardzo wyraźnie po nakładach, po sprzedaży określonych gazet, które kiedyś panowały na rynku, były potęgą i dzisiaj ich wartość giełdowa spada na łeb, na szyję, nakłady spadają. I coraz więcej ludzi, szczególnie młodych środowisk, nie tylko, że je ignorują, ale się naśmiewają z tego. Po prostu te gazety już do tej potęgi, którą miały, nie wrócą przez określoną politykę informacyjną, przez określony sposób informowania, przez to, że ignorowany był czytelnik i jego potrzeby, to dzisiaj im zostanie tylko żal prawdopodobnie, ale ludzie szukają czegoś innego. I to się będzie także objawiało pewną złością w stosunku do tych środowisk.
Agresją.
Mamy obelgi ze strony władzy, że kibic to jest faszysta, a kibic się tym nie przejmuje, wywiesza banery, że telewizja czy prasa rządowa kłamie.
Mhm. Tak, no po prostu nie można budować na fałszu, na zakłamaniu, na agresji. Niczego nie można budować.
A z telewizją i radiem jak jest?
No chyba tak samo. No.
Bo może ten pilot łatwiej tym pilotem przerzucać kanał i wracać do tego kanału, no, co do którego... No...
Powiem tak, telewizja Trwam jest telewizją rozwojową. Właśnie z tego powodu. Im bardziej tamte będą się rozwijały z rzeczywistością, to telewizja Trwam będzie miała więcej słuchaczy.
Miarą wartości telewizji publicznej jest chęć płacenia abonamentu.
Bardzo dziękuję panom za rozmowę, za spotkanie. Naszymi gośćmi byli pan redaktor Wojciech Reszczyński, pan redaktor Leszek Żebrowski.
Dziękuję, szczęść Boże wszystkim.
Dziękuję. Dziękuję również państwu za telefony i za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.